wspieraj regularnie swoje radio.
Na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Dzień dobry, Ryszard Zalski. Dzisiaj kilka słów o kraju, o którym dotychczas nie mówiliśmy, mianowicie o Wietnamie. Najpierw ja dam kilka słów wprowadzenia, a potem posłuchamy kilka minut wywiadu, który przeprowadziłem z australijskim wykładowcą, który się specjalizuje w Wietnamie i będzie mówił o kilku różnych zagadnieniach dotyczących tego kraju. Tak więc społeczeństwo Wietnamu to prawie 100 milionów ludzi. Średnia wieku jest poniżej 33 lat. Ludność Ho Chi Minh City, czyli stolicy, to 10 milionów. Przy czym tak naprawdę dane znalazłem różne, ale średnio wychodziło to na 10 milionów. Bezrobocie w tym mieście wynosi około 5,5%. Co ciekawe, kraj ten od wielu lat już inwestuje w infrastrukturę, która jest tam dosyć słabo rozwinięta i jest około 8% PKB na rozwój infrastruktury. Słabe strony rozwoju tego kraju to korupcja, infrastruktura prawna, także niedorozwinięta i także kłopoty z IP, czyli z sprawami do własności intelektualnej. O właśnie. Także trochę braków wykwalifikowanej siły roboczej. Mimo lockdownu, przewidywany, który się skończył już pewien czas temu, mimo zakończenia lockdownu, przewidywany znaczny wzrost gospodarczy, sytuacja z COVID-em została ograniczona i w tej chwili jest się mniej rozprzestrzenia i od kwartału sytuacja wróciła tam do normy. W 2019 roku Unia Europejska podpisała z Wietnamem umowę o handlu, która zniosła większość taryf i barier w handlu między obydwoma stronami. Koszty pracy w Wietnamie wynoszą połowę tego, co w Chinach. W różnych opiniach, które szukałem w internecie, przeczytałem, że mimo istniejącego nadal systemu komunistycznego, kraj ten daje obywatelom znaczną dozę wolności. Tak na przykład w przeciwieństwie do Chin jest pełen dostęp do zachodnich mediów, co znowuż jest tłumaczone też tym, że możliwe, że kraj po prostu nie ma środków na większą cenzurę. I spotkałem się też z opinią, że jest niewiele korzyści z przystąpienia do partii, czyli powiedzmy w porównaniu właśnie do Chin jest to inaczej. Jest też ogromna popularność języka angielskiego, który jest przedmiotem obowiązkowym w szkołach, przy niewielkiej popularności chińskiego. I teraz trochę danych gospodarczych. Eksport w roku 2010 wynosił 72 miliardy dolarów, a w 2019 wzrósł do 264, czyli wzrost o 265% w porównaniu z Chinami w tym okresie 58. Samsung zainwestował w kraju 19 miliardów dolarów, co przekłada się na 20% wzrostu PKB kraju i w tym czasie zamknął swoją ostatnią fabrykę w Chinach. W wyborach do parlamentu mogą startować kandydaci bezpartyjni, chociaż później, nawet jeśli wygrają, to mają ograniczony wpływ na losy kraju. Poprzedni kwartał, ostatni, to prawie 8% wzrostu PKB. Z ciekawostek podam, że pierwszy wietnamski miliarder to twórca, potentata na rynku nieruchomości Vingroup o kapitalizacji rynkowej 11 miliardów dolarów. W zeszłym roku aktywa tej firmy stanowiły 5% wietnamskiego PKB. Właśnie ów Wietnamczyk stworzył niedawno z niczego, bardzo szybko, fabrykę aut elektrycznych VinFast i zamierza otworzyć w Stanach Zjednoczonych fabrykę tych samochodów i je tam sprzedawać. Z ciekawostek też dodam, że Wietnam ponoć po Tajwanie ma największą ilość motorynek na świecie. I teraz wprowadzę osobę, z którą przeprowadziłem wywiad w zeszłym tygodniu. Jest to Carlyle Thayer przez TH. Jak poznałem go dekadę temu na Tajwanie podczas konferencji i bardzo, bardzo podobało mi się to, co mówił, bo różni naukowcy opowiadali różne teorie, przytaczali jakieś dokumenty, a on często odnosił się do tego, gdzie był, co widział i czego doświadczył. Czyli rzeczywiście dużo podróżuje w regionie, ma mnóstwo kontaktów i no, na przykład bierze udział czy obserwuje różne ćwiczenia wojskowe. I wtedy w roku 2012 nagrałem już tutaj dla polskich widzów w internecie, znalazłem swój materiał, gdzie go przedstawiałem. I teraz prawie 10 lat temu, później, czyli w tej chwili, przeprowadziłem z nim wywiad, co właśnie jestem z tego bardzo zadowolony. I teraz w tym krótkim, 7-minutowym kawałku będą mówione trzy kwestie, które ja razem połączyłem. Najpierw będzie mówił o militaryzacji Wietnamu i polityce regionalnej i jak władze lawirują między sąsiadami, próbują jakby zachować neutralną postawę. Druga część to będą zakupy broni przez Wietnam, a trzecia to fortyfikacje, militaryzacja wysp na Morzu Południowochińskim. Jedna rzecz, którą tam zauważyłem po nagraniu, słuchając to, on mówi w pewnym momencie, że Chiny są świetne, a to się odnosi do Indii, także ten kawałek odnosi się do Indii, nie do Chin. Było to dosyć luźne tłumaczenie na żywo, więc jakby nie zadowoli purystów językowych. Jest trochę słaba jakość dźwięku. Jeśli ktoś jest zainteresowany wysłuchaniem całości, to jest na YouTubie na Studio Asia. Tam jest kilkadziesiąt minut tego wywiadu. Także dziękuję bardzo i zapraszam do wysłuchania.
I tak jak ja to lubię ujmować, Wietnam oczywiście jest w swoim pośrodku swojego świata i oni oferują wszystkim 17 partnerom udział w swoim kraju. Współpracujcie z nami i inwestujcie. Dlaczego? Bo Wietnam obiecuje, że nigdy nie będzie stawał z jednym krajem przeciwko innemu, że będą neutralni. I dlatego odgrywają regionalnie tak ważną rolę. I potwierdzę to dwukrotnie, przez ponad 50 krajów azjatyckich został wybrany na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dwukrotnie w ciągu ostatnich dekady. To jest wyjątkowe. Czyli Wietnam używa swojego prestiżu. Dlaczego? Bo wiedzą, że mogą polegać na tej polityce Wietnamu, że nie będzie zajmował stanowiska z jednym krajem, na przykład ze Stanami, wobec innemu. I to jest bardzo pozytywne zjawisko. Jeśli chodzi o obronność, to wierzą w poleganie na sobie. Teraz, kiedy są sankcje po Krymie tym bardziej Wietnam stara się nawiązać współpracę międzynarodową. Znają dobrze Rosję.
And then for Japan,
Chiny są świetne, bo kupiły dużo broni od Rosji i to jest kompatybilne. Jeśli chodzi o Japonię, to też współpraca kwitnie, bo korzystają z obrony powietrznej, ponieważ Japończycy są w tym dobrzy i Wietnamczycy zresztą też byli w trakcie wojny w 65-72 roku. Amerykanie pamiętają, że Wietnamczycy byli w stanie obronić swoją przestrzeń powietrzną. Tak, kolejna sprawa. Ja ostatnio prowadziłem badania od 95 roku do obecnej chwili. Wietnam kupił broń od 27 krajów. 80% tej broni jest od Rosji.
Well, they are fortified islands, but the entire land
tak,
area when taken together is quite small.
Owszem, te wysepki są niewielkie, jednak Chiny ufortyfikowały i zmilitaryzowały 7. Trzy z nich mają pasy startowe długości ponad 3 kilometrów. Jak jeden z amerykańskich admirałów powiedział mi, na tych pasach poza promem kosmicznym wszystko jest w stanie wylądować i wystartować. To są bazy, z których mogą operować wojska chińskie. Mają tam rakiety, mają... Mogą wspomagać swoje wojska w okolicy, mogą też obronić okolice tak, żeby żaden się, powiedzmy, obiekt tam nie zbliżył, obcy do tych wysepek. Rakiety, które są w stanie uderzać w jednostki w powietrzu, w okoliczne terytoria. Mają też doki, w których stacjonują ich okręty. Militaryzacja tych wysp, to należy to rozpatrywać w spektrum. Na jednej stronie mamy na przykład ludzi, którzy mają, powiedzmy, broń przyboczną, tak? Potem mamy na przykład obronę przed piractwem, piratami, a drugi koniec to jest kwestie wojskowe. To, co ja przed chwilą mówiłem, te różne urządzenia, to są już stałe na wyspach. Oni są w stanie jednak stamtąd na przykład dokonać inwazji na okolice, także mają różnorodny sprzęt. Natomiast mają tam też milicje swoje, które są w stanie przypłynąć i zasumować przy tych wyspach. Ostatnio jednak nie mamy dowodu na to, że jakoś specjalnie wzmocnili obecność tam w tej okolicy. Oczywiście stamtąd można atakować i wyspy, i terytorium Wietnamu. No problemem oczywiście, co by się stało w wypadku wojny, czyli mogliby, powiedzmy, wpłynąć Chińczycy w ten sposób na jednostki sił amerykańskich w okolicy. Określane to jest jako operacje szarej, taktyki szarej strefy, ja to określam jako operacje szarej strefy. I dlatego, bo Chińczycy używają tych szarych, kadłubowych jednostek, czyli nie rzeczywiście marynarki wojennej, ale tych milicji rybackich. I w ten sposób wpływają na okolice, czyli powiedzmy mogą gdzieś tam je przetrzymać przed jakimś krajem, przy jakimś, na jakichś wodach. No wiadomo, że chcą anektować Tajwan i w 1995-1996 roku był kryzys i Amerykanie postawili dwa lotniskowce wzdłuż cieśniny, prawda? No i w tej chwili te wyspy w Morzu Południowochińskim bronią południowych brzegów, między innymi wyspę Hainan, no, gdzie są okręty podwodne. Także w tej chwili ich zadaniem jest to, żeby obronić wschodnie wybrzeże Chin przed ewentualnym zbliżeniem się i działalnością jednostek amerykańskich. Mogą zagrozić tym jednostkom amerykańskim. Nie będziemy się teraz rozwodzić na temat tego, czy te wyspy są w stanie przetrzymać i przeżyć wojnę. Nie jest to jak na Ukrainie, gdzieś tam, gdzie one są głęboko schowane. Są na pewno podatne na ataki obcych wojsk. I są tam, to jest ważne w trakcie ewentualnego konfliktu. Są tam i są groźne.
Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei.
Radio Wnet.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj Radio Wnet.